Zacznijmy od modlitwy krótkiej. Dobry Jezu, bardzo Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś pośród nas. Za to, że Ty jesteś na tym miejscu, Duchu Święty. I dziękujemy Ci za to, że czy jest nas wielu, czy niewielu, Ty jesteś z nami, bo tak obiecałeś. Dziękuję Ci, Panie, że dla Ciebie nie ma różnicy, czy jesteśmy zebrani tutaj, czy w naszych domach. Ty jesteś obecny przez Ducha Świętego w nas, bo tak obiecałeś, Panie. My oddajemy Tobie ten czas i cieszymy się na to, co przygotowałeś dla nas. Mów do naszych serc. Proszę, przemieniaj je, Panie. Niech nasze życie wydaje owoc, owoc, którym sami będziemy zaskoczeni. Przez moc imienia Jezus. Amen. Amen. Nie wiem, czy wiesz, że jeżeli się nawróciłeś, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, to, co się wydarzyło w Twoim życiu, to to, że w Twoim sercu zamieszkał Duch Święty. Nie jest On gdzieś obok, nie jest On gdzieś nad Tobą, ale jest po prostu w Tobie. I niezależnie, czy jesteś tutaj, czy sam przed telewizorem, On tam jest i oczekuj, że będzie się działo w Twoim życiu dokładnie to, co On zaplanował. A to jest ten sam Duch Święty, który działał przez apostołów, o którym czytam w Dziejach Apostolskich, więc możemy się spodziewać dokładnie takich samych rzeczy. Ale to nie o tym będzie kazanie dzisiaj, taki wstęp tylko. I zachęta. Chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Przeczytamy 2 wersety, 14, 15. Bo miłość Chrystusowa ogarnie nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. O czym mówi ten krótki fragment Słowa Bożego? Tak naprawdę o dwóch rzeczach, jedna na każdy werset. Pierwsza mówi o tym, że wszystko w życiu chrześcijańskim zaczyna się od pewnego jednego wydarzenia w Twoim życiu. Tym wydarzeniem jest to, kiedy, jak to Biblia mówi, nawracasz się, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, kiedy zapraszasz Go do swojego serca i czynisz Go najważniejszą osobą w Twoim życiu. I to jest początek. A kiedy już to zrobisz, to czytamy, co się dzieje w drugim, co dalej powinno się dziać, co się dzieje w naszym życiu. I to jest w drugiej części tego wersetu, tego fragmentu. Czytamy o tym, że ci wszyscy, którzy oddali swoje życie Jezusowi, są powołani do tego, aby żyli już dla siebie samych, ale żyli dla Jezusa Chrystusa. I chciałem właśnie mówić troszeczkę o tym rodzaju życia, który Bóg dla nas przygotował. Jaki to jest ten rodzaj życia? Tydzień temu tutaj z kazalnicy słyszeliśmy bardzo fajny obraz. Myślę, że warto sobie go utrwalić. O tym, że rodzaj życia, do którego wzywa nas Bóg, to jest obrazowo można przedstawić jak, jeżeli Twoje życie zamodelujemy jako samochód, który jedzie po jakiejś drodze, to zanim się nawróciłeś, to Ty byłeś kierowcą tego samochodu, a Pan Jezus w najlepszym wypadku był pasażerem po Twojej prawej stronie. A może tak naprawdę wygoniłeś go na tylnią kanapę. A może tylko pomachałeś, jak przejeżdżałeś obok, a on stał w deszczu na przystanku. Mogłeś być w różnych z tych miejsc. Żadne nie jest takie, do którego Bóg chce, abyś Ty doszedł. Bo to, co się dzieje w momencie nawrócenia się i do czego wzywa nas Bóg, to, żeby zaprosić Jezusa do tego, aby On stanął, a usiadł za kierownicą Twojego samochodu Twojego życia i żeby już przez wszystkie kolejne dni to On właśnie prowadził ten samochód. To On decydował, w którą stronę jedziemy. To On był tym, który ma ostatnie zdanie w Twoim życiu. Jeżeli miałbym nazwać jakoś krótko ten rodzaj życia, to nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, bo może to nie jest pierwsze skojarzenie, to taki rodzaj życia nazwałbym świętym rodzajem życia. I wiem, że to może brzmieć dziwnie, bo kiedy w naszej kulturze słyszymy życie święte, to pierwsze, co się włącza, to chyba, no, że muszę być księdzem albo zakonne życie, no może pastorem, no to jest takie minimum. Ale święte życie, święte słowo znaczy nie tyle, nic więcej niż oddzielony. Oddzielony w tym przypadku dla Boga. Więc kiedy mówimy, że powinniśmy żyć świętym życiem i że do takiego życia zaprasza nas Jezus, to Jezus inaczej zaprasza nas do życia, które będzie oddzielone dla Niego. Oddzielone, które Jemu się nie podobają, które nie są jakby w charakterze i w naturze Boga. I do tego wszyscy, którzy się nawróciliście, jesteście zaproszeni. Wszyscy, którzy się nawróciliśmy, jesteśmy zaproszeni. Co jest ciekawe, to nie jest jeden identyczny rodzaj życia dla każdego. Ponieważ Bóg powołał nas i zaplanował nasze życie w sposób unikatowy, indywidualnie dla każdego z nas. Jednego postawi w jednym miejscu i może będziesz jak król Dawid i gdzieś tam szefem jakiegoś wielkiego państwa, ale może będziesz jak apostołowie i trochę trudniejsze może rzeczy będą cię czekać w życiu, nie wiadomo. Ale niezależnie jakie to będzie miejsce, to chcę cię zapewnić, że plan Boga dla twojego życia jest lepszy od najlepszego, jaki ty sobie możesz wymyśleć na temat swojej przyszłości. I to jest wstęp. Bo żeby żyć tym świętym życiem, jeżeli nie jesteś przekonany, że warto, mam nadzieję, że jeszcze zdołam cię przekonać, to chciałbym wspomnieć o pewnym fundamencie, jednym z fundamentów, aby takie życie wieść, powiedzmy, skutecznie. Aby w pewnym momencie nie doszło do sytuacji, że oddałeś kierownicę swojego życia Jezusowi, ale stwierdzisz, nie, dobra, Panie Jezu, wystarczy, ja siadam za kółko, teraz to ja już ogarnę. I właśnie o tym jednym z fundamentów chciałbym dzisiaj opowiedzieć. I żeby to zrobić, to popatrzmy na historię pewnego człowieka z Biblii. Może go kojarzycie, nazywa się apostoł Piotr. I dlaczego go wybrałem? Po pierwsze dlatego, że znamy już jego historię. Wiemy jak zaczął, wiemy jak skończył i z całą pewnością możemy stwierdzić, że on żył życiem oddzielonym dla Jezusa. Nie ma cienia wątpliwości, że tak właśnie wyglądało jego życie. Ale to dlaczego Piotr, a nie Paweł? Przecież on też tak skończył i jakby poprowadził życie zgodne z wolą Bożą. Wybrałem Piotra dlatego, że wydaje mi się, że jest on bliższy, albo przynajmniej te historie, które są opisane o nim, są bliższe temu, jak często wygląda nasze życie i pewne sytuacje, z którymi on się zmagał i przez które on przychodził, mogę powiedzieć, że praktycznie ze 100% pewnością każdy z nas będzie doświadczał i będzie musiał się z nimi zmierzyć. Więc co wiemy o apostole Piotrze? Chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na jeden moment. Moment, który był krytyczny w tym, żeby rzeczywiście Piotr doszedł do miejsca, gdzie wypełni wolę Bożą dla swojego życia. Ale zanim to wydarzenie się zaistniało, to Piotr już zdążył usłyszeć od Jezusa, jakie jest jego powołanie. Piotr słyszał od Jezusa, że Jezus nie chce, aby więcej łowił ryby, tak jak to robił, zanim go poznał, zanim poznał Jezusa, ale żeby stał się rybakiem ludzi. Potem miał okazję przez 3 lata tak naprawdę chodzić w bliskiej przyjaźni z Panem Jezusem. Przy okazji chodził po wodzie, miał możliwość podzielić 5 chlebów na 15 000 ludzi i jeszcze nie dość, że się wszyscy najedli, to jeszcze 12 koszy resztek zostało i w sumie pewnie nie wiedzieli, co z tym nawet zrobić. Miał okazję oglądać mnóstwo cudów, mnóstwo uzdrowień. Miał okazję doświadczać tego, że Jezus wzbudza ludzi z martwych. Miał okazję nawet jako jeden z 3 apostołów widzieć, jak Jezus przemienia się i rozmawia z Eliaszem i z Mojżeszem. Więc doświadczył naprawdę niesamowitych rzeczy. Oczywiście były też te trudniejsze sytuacje, ale jako uczeń Jezusa Chrystusa nie miał zbyt dużego szacunku faryzeuszy. Może kilka razy był w sytuacjach, kiedy zupełnie nie wiedział, co się wydarzy, bo tak naprawdę całe jego życie przez te 3 lata było zależne tylko od Jezusa. Nawet to, czy była sytuacja, że nawet nie wiedzieli, czy będą mieli co jeść. Zastanawiali się, skąd wezmą chleb. Jezus oczywiście się o to zatroszczył. I wiele było też trudnych sytuacji, ale zdecydowanie dużo, dużo więcej tych niesamowitych. Ale to, co się wydarzyło w tym momencie, o którym zaraz powiem, to doszło do tej sytuacji mimo tej wspaniałej i pięknej historii. Te doświadczenia Piotra z jakiegoś powodu nie ustrzegły go przed grzechem. Przed grzechem. I myślę, że już większość z nas kojarzy, o jakim fragmencie jego życia mówię. Mówię o momencie, kiedy zaparł się Pana Jezusa. Kiedy 3 razy się go zaparł przed ludźmi, mimo tego, że jeszcze kilkanaście godzin wcześniej z całą pewnością i z pełną jakby pasją mówił: Jezu, ja z Tobą to nawet na śmierć pójdę. Ale kiedy przyszło, że tak powiem, opowiedzieć się po stronie Jezusa, i to nie przed żołnierzami, nie przed faryzeuszami, ale przed służącą na przykład na dworze królewskim, Piotr się wycofał, powiedział, że go nie zna. I dlaczego uważam, że ten moment był taki istotny? Ponieważ jak potem będziemy czytali zaraz w końcówce Ewangelii Jana, ten moment, to wydarzenie miało w cudzysłowie moc zadecydować, czy będziemy znali Piotra jako jeden z filarów Kościoła w Jerozolimie, czy będziemy znali Piotra jako osobę, która przez 3 lata chodziła z Jezusem, a potem znikła z kart Biblii. No ale możesz się zastanawiać, jak to? To Bóg by przekreślił Piotra z powodu jednego grzechu? No właśnie, Bóg nie. Ale Piotr mógł sam siebie przekreślić. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę tak działa grzech. Piotr sam niemal zrezygnował z tego, aby dalej iść za Jezusem. Kiedy Biblia mówi o tym, żebyśmy nie grzeszyli, bo inaczej dajemy dostęp diabłu do naszego życia, to mówi właśnie między innymi z tego powodu, że wtedy, kiedy grzeszymy, to tak jakbyśmy podawali diabłu, tak sobie to wyobrażam, taki karabinek wspinaczkowy, do którego on się może zapiąć i może nas w jakiś sposób dotykać naszego życia. I to nie jest jakaś niesamowita, mistyczna rzecz. Podejrzewam, że każdy, kto się nawrócił, tego doświadczył w swoim życiu, bo to będą oskarżenia, kłamstwa na ten temat, że zgrzeszyłeś, Bóg się na ciebie gniewa i już nie masz szans, żeby do Niego przyjść. On ci na pewno nie wybaczy. Poczucie winy, wyrzuty sumienia i będzie robił wszystko, żeby przekonać cię, że nie warto przychodzić do Boga. A Biblia mówi, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to zasłona świątyni rozdarła się z góry na dół i to, co oddzielało obecność Bożą, która była za tą zasłoną, już teraz nie istnieje. I z tego, co wiem, na ten moment nikt tej zasłony nie zszył. Więc de facto dostęp do Boga jest ciągle. Ale to, co chce zrobić grzech, co chce zrobić diabeł przez grzech w naszym życiu, to spowodować, że to, że my zdecydujemy, że nie chcemy już więcej do Boga przychodzić. I najgorsze, że to będzie nam się wydawało takie szlachetne, bo nie będziemy czuli się godni. Panie Boże, Ty jesteś tak niesamowity, a ja taki nie jestem niesamowity, więc lepiej, żebyś ze mną nie miał nic do czynienia. I to jest mechanizm, który diabeł, myślę, bardzo często używa w naszym życiu. W moim na pewno próbował wiele razy. U was nie będę prosił o podnoszenie rąk, ale myślę, że kilka razy się spotkaliście z tym. I dokładnie podobny mechanizm zadziałał w przypadku apostoła Piotra. On, kiedy zgrzeszył, czytamy, zasmucił się i rzeczywiście jakby aż gorzko zapłakał, tak? Wiedział, że zrobił coś złego, miał wyrzuty sumienia. I jakby to nie jest nic złego. Problem jest w tym, co potem z tym zrobisz. W ostatnim rozdziale Ewangelii Jana, w 21, nie będziemy czytali tego całego rozdziału, bo tam jest jakby opisana ta historia, ale czytamy o tym, że Piotr siedzi nad brzegiem Jeziora Galilejskiego z kilkoma innymi uczniami i mimo, że wiedział, że jest powołany do tego, aby być rybakiem ludzi, mimo, że wiedział, że Jezus zmienił jakby w ogóle kierunek jego życia, z łowienia ryb na coś, co będzie dużo bardziej szlachetnego, to on w tym momencie decyduje się wrócić do swojego wyuczonego zawodu. Widzimy, że raz jakby wsiada znowu do łodzi, wraca do łowienia ryb, wraca do tego starego stylu życia, można by powiedzieć, do tego, co znał, zanim poznał Jezusa Chrystusa. I najprawdopodobniej zostałby w tym swoim wyuczonym zawodzie, nie wiadomo, co by się dalej potoczyło, co by się dalej wydarzyło. Ale to, co czytamy dalej, to to, że po nocy, która była spędzona na połowie, gdzie niestety nic nie złowili, nazajutrz na brzegu morza pojawia się Jezus. Pojawia się Jezus i są świadkami cudu. Jezus mówi do ekipy w łodzi, że zarzućcie sieci. Zarzucają sieci i wyciągają nagle mnóstwo ryb, także sieci jakimś cudem tylko się nie porwały. Jest to identyczna sytuacja do momentu, kiedy Jezus pierwszy raz powoływał Piotra. A teraz przez tę sytuację pokazuje, albo przypomina mu, powołuje cię na nowo, powołuje cię jeszcze raz. I widzimy, co robi Piotr. Piotr już teraz nie patrzy na te ryby. Zupełnie jakby zapomina o nich, wskakuje do wody i płynie z całych sił do Jezusa. Płynie do tego, który tylko może dać ci prawdziwe życie. Jak czytamy w Biblii, życie, które będzie życiem w całej pełni. Nie wiem, jak sobie to wyobrażasz, ale jestem pewny, że to życie w całej pełni jest tylko i wyłącznie możliwe, kiedy jesteś blisko Jezusa. Możesz żyć bez Boga i mieć przyzwoite życie może, albo nawet fajne, ale nigdy nie osiągniesz życia w całej pełni, bo tylko z Bogiem jest to możliwe. Okej, ale wróćmy do apostoła Piotra. Co dokładnie się wydarzyło w tym momencie? Od 15 wersetu 21 rozdziału Ewangelii Jana czytamy coś takiego. Gdy więc na tym brzegu Jezus przygotował posiłek, upiekli rybę, mieli kawałek chleba. I czytamy od 15 wersetu tak. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzekł mu Jezus po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, że gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. W tym fragmencie myślę, że właśnie Piotr spotkał się i zrozumiał jedną z fundamentalnych rzeczy do tego, aby Twoje życie było do końca świętym życiem, życiem oddanym Jezusowi Chrystusowi. Bo na pierwszy rzut oka, kiedy tutaj czytamy, to, z czym spotkał się Piotr, to mimo, że może spodziewał się potępienia ze strony Jezusa, to tak naprawdę doświadczył akceptacji. Mimo, że może spodziewał się, że Jezus go przekreśli, to spotkał się z tym, że Jezus go zachęca do tego, aby szedł dalej. Mimo, że może spodziewał się, że Jezus, okej, zaakceptuje mnie, ale na pewno ograniczy moje powołanie, bo nawaliłem, to Jezus nic z tego powołania i planu dla życia Piotra nie ujął, ale okazał Piotrowi łaskę. Ale wybaczył mu chyba najgorszą rzecz, jaką można zrobić, a przynajmniej tak gdzieś w moim sercu to brzmi, zdradę. I chcę Ci powiedzieć, że tym fundamentem do tego, aby Twoje życie było świętym życiem do końca, jest to, że Boża łaska jest wciąż świeża i nowa. Poleganie na tym, że to Jezus zapłacił cenę za Twoje winy, za Twoje grzechy na krzyżu. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kiedy zdarzy Ci się upaść, A mam pewne przekonanie, niemal graniczące z pewnością, że ci się zdarzy, to tylko wtedy, kiedy będziesz polegał na tym, co Jezus zrobił na krzyżu, to śmiało wrócisz do tej, do relacji z Bogiem. To śmiało staniesz mimo poczucia niegodności, mimo poczucia tego, że zawiodłeś, staniesz przed Bogiem i powiesz: Boże, przebacz. Ponieważ będziesz wiedział, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to On umarł za twoje przeszłe grzechy, za teraźniejsze, ale za twoje przyszłe również. I wiem, że to jest podstawowa prawda Biblii, ale jeżeli tego nie będziemy praktykować w swoim życiu, nie będziemy się ugruntowywać w tym, to diabeł będzie bardzo chętnie wykorzystywał każdy nasz upadek do tego, żeby wpędzić nas w poczucie winy, jeżeli tylko się da zatrzymać, abyśmy nie weszli w miejsce, które Bóg dla nas przeznaczył. Bo jak czytamy Biblię, to okazuje się, i to może zabrzmieć dziwnie, że nasze złe postępowanie, nasze grzechy nie są problemem dla Jezusa. Jezus za wszystkie te rzeczy umarł na krzyżu. I za każdym razem, kiedy do Niego przyjdziesz, to On ci je wybaczy. Grzech nie jest problemem dla Boga. Bóg ten problem rozwiązał, posyłając Jezusa Chrystusa na krzyż, który oddał swoje życie za ciebie. I tak, nie jest właściwą rzeczą grzeszyć. Nie jest właściwą rzeczą dawać przystęp diabłu do swojego życia, bo to się zwyczajnie nie opłaca i może być nieprzyjemne w skutkach. Ale to nie jest problem już. Grzechy już nie są problemem, ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy. Okej, no ale przecież mówi się, że grzech oddziela nas od Boga. Tak, jest jeden grzech. W Ewangelii świętego Jana właśnie, 16 rozdział, trochę wcześniej, jest napisany, co to jest za grzech. Od 7 wersetu jest napisane tak: lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Jedynym grzechem, z którym Bóg sobie nie może poradzić w twoim życiu, to jest grzech niewiary. Jest to postawa, która mówi: dziękuję ci, Panie Jezu, ale niepotrzebnie za mnie umierałeś, ja z tego nie skorzystam. Ja chcę być dalej prowadzącym pojazd mojego życia. Chcę żyć po swojemu, na własne konto i nie wiem, czy świadomy jesteś konsekwencji, czy nie, ale tak wybierasz. To jest jedyny grzech, z którym Pan Bóg sobie nie jest w stanie poradzić. Z każdym innym, jeżeli tylko do Niego przyjdziesz, Bóg ci go wybaczy. Dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć tą fundamentalną rzecz, że przychylność Boga, to, że Bóg nas kocha, to, że jest po naszej stronie, to nie jest ze względu na to, jak wspaniałe rzeczy robimy, ale ze względu na to, w kogo uwierzyliśmy, ale ze względu na to, kto oddał swoje życie za nas. Ale to jest tylko pierwsza rzecz z lekcji, którą dostał apostoł Piotr. Bo druga jest może troszeczkę bardziej ukryta w tym fragmencie, który przeczytaliśmy teraz. Jest drugi aspekt. W naszym tekście jest przetłumaczone tak, że Jezus zapytał apostoła Piotra 3 razy, czy go miłuje. Jakbyśmy zobaczyli w tekście oryginalnym, to tam mamy 2 różne słowa na miłość. Trochę to wyjaśnię. Na początku pierwsze 2 pytania. Piotrze, czy ty miłujesz mnie? Jezus używa słowa agape. I agape jest to rodzaj miłości absolutnie bezwarunkowej. Jest to właśnie ta miłość, którą Jezus ukochał nas, że mimo, że byliśmy grzesznikami, mimo, że pogardzaliśmy tym, co Boże, mimo tego, że wiele osób odrzuci ofiarę Jezusa na krzyżu, to Jezus i tak zdecydował się za nich umrzeć, bo ich kochał, bo nas kochał. To jest ten rodzaj miłości bezwarunkowej. Miłości, która jest opisana też w liście do Koryntian, gdzie jest napisane, że ona się wszystkiego spodziewa. I tych złych rzeczy też się spodziewa, a mimo wszystko zdecyduje się kochać dalej. A Piotr na te pierwsze 2 pytania Jezusa odpowiada: Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję, ale używa innego słowa. Jest to słowo fileo, jest to też jakby piękna miłość, ale troszeczkę, jeżeli tak można stopniować, może to nie jest troszeczkę mniej doskonała, bardziej związana z emocjami, może to być miłość braterska, pełna pasji, tak, że sercem przygniemy do danej osoby, ale to już nie jest taka miłość bezwarunkowa, miłość gotowa nawet na śmierć. I Jezus jakby do Piotra nalega troszeczkę: Piotrze, czy ty mnie kochasz tą miłością agapę? Nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest jasne przypomnienie Piotrowi tego wydarzenia, które miało miejsce w czasie ostatniej wieczerzy. Myślę, że gdyby Jezus zadał to pytanie Piotrowi, czy ty, Piotrze, kochasz mnie miłością agapę w czasie ostatniej wieczerzy, gdzie Piotr mówi, że Jezus, z tobą to ja na śmierć pójdę, odpowiedziałby: Panie, ja ciebie agapę. Ale teraz mówi: Boże, ja mogę tylko ciebie fileo. Ty wiesz, że ja nie jestem w stanie na ten moment przynajmniej kochać cię bezwarunkowo. I w ostatnim pytaniu Jezusa: Piotrze, czy ty miłujesz? Jezus już używa słowa fileo. Piotrze, czy ty mnie fileo? Piotr odpowiada: Panie, ty wszystko wiesz. Zasmucił się, odpowiedział: ty wiesz, że ja cię fileo. Ten ostatnia rzecz pokazuje mi, że po pierwsze Piotr odrobił pewną lekcję, a drugą rzecz, że Jezus przyjął tą jego miłość, może niedoskonałą, i zaakceptował Piotra takim, jakim on był. I powiedział mu de facto: ta fileo mi wystarczy. Zresztą i czytamy o tym w 18 wersecie, kiedy mówi mu: Piotrze, twoja fileo wystarczy. Ja cię doprowadzę do tego miejsca, że zestarzejesz się, wyciągniesz swoje ręce, ktoś inny cię przeprasze i proprowadzi, dokąd nie chcesz. I dalej czytamy, że Jezus to powiedział, żeby uprzedzić Piotra o tym, że uwielbi go, oddając za niego swoje życie. I to jest druga lekcja, którą musimy przyjąć, i drugi, jakby ten sam fundament, ale drugi jego aspekt. Że tak jak Piotr, zanim tego wszystkiego doświadczył, był pełen takiej werwy, pewności, że Panie Boże, dam radę. Dam radę, jak się tak zawezmę, to dam radę. I składał wiele obietnic, które de facto potem się okazały bez pokrycia. To, co tutaj widzimy, to jest to, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie wieść życia oddzielonego dla Boga. I jedyną drogą do tego, żeby takie życie wieść, jest właśnie poleganie na Jezusie. Poleganie na tym, że On cię uzdolni. I nie mówię tutaj o nic nie robieniu, tak? Piotr, że tak powiem, służył, pas owieczki Boże. Ale mówię o tym, że kiedy będzie trudno w twoim życiu, a będzie, bo pewnie spotkasz się z wyśmianiem, jest takie duże prawdopodobieństwo, z niezrozumieniem, jeżeli będziesz szedł radykalnie za Jezusem, a może jak w przypadku apostołów za prześladowaniem, to tylko świadomość tego, że Bóg jest po twojej stronie, niezależnie od tego, co się dzieje w twoim życiu, pozwoli ci unieść te trudne sytuacje, trudne okoliczności, a co więcej, śmiało wejść w kolejne wyzwania i nie poddać się po pierwszym czy po drugim i dojść do miejsca, gdzie Bóg zaplanował owocność dla twojego życia. Owocność, która może przekroczy twoje wyobrażenie. Miejsca wypełnienia twojego powołania. I nie wiem, co to jest, ale jestem pewny, że jest to o wiele większe, niż jesteśmy w stanie osiągnąć własnymi siłami i własnymi działaniami. I tylko kiedy będziemy polegali na tym, że Bóg jest obok nas, że będziemy służyli Mu niezależnie od tego, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy się dobrze czujemy, czy źle, to wtedy dojdziemy do tego wypełnienia Bożego powołania dla nas. I wiemy, że Piotr to zrobił. Wiemy, że Piotr żył świętym życiem do samego końca. I to jest ten fundament. To jest ta podstawowa rzecz. Poleganie w swoim życiu na tym, że Bóg okazał ci łaskę. I że On kocha cię bez względu na to, jak wyglądał ten twój dzisiejszy poranek. jak wyglądał twój ostatni dzień? Czy się zdenerwowałeś? Czy miałeś na kogoś i nie wiem, nawrzeszczałeś? Może coś dużo gorszego zrobiłeś? Bóg ma wyciągniętą rękę i tak jak w tym, jak w fragmencie o synu marnotrawnym czytamy, kiedy syn wrócił, ojciec już był gotowy. Wybiegł na jego spotkanie, przytulił go, a potem wyprawił wielką ucztę. I to pozwoli nam iść dalej, do kolejnych etapów. I tak już podsumowując, zaraz też będziemy się modlić, więc zaproszę w sumie zespół już tutaj na środek. Dlaczego jest takie ważne zrozumienie łaski i tego, że ta łaska jest fundamentem w naszym życiu, to, że tutaj na ziemi toczymy walkę o to, aby nasze życie było oddzielone dla Chrystusa. Kiedy już trafimy do nieba, kiedy umrzemy, tej walki nie będzie, tam już będzie fajnie. Ale dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, to diabeł będzie robił, co tylko będzie mógł, abyśmy tą kierownicę naszego życia znowu chwycili we własne ręce i zaczęli sami prowadzić swoje życie. To się zazwyczaj bardzo szybko źle kończy. Czasami trochę dłużej trwa. A co więcej, mam pewność, że na tej drodze z Bogiem zdarzy się moment, kiedy mimo, że Jezus będzie generalnie prowadził nasz samochód, to my chociaż raz czy dwa złapiemy za tą kierownicę, tak szarpniemy troszkę i może po prostu gdzieś zaliczymy trochę pobocza. I wtedy będziesz potrzebował zrozumieć tego, że Jezus cię dalej kocha. Nawet jeżeli mu się wtrąciłeś w prowadzenie tego samochodu, to nie gniewa się na ciebie. Ja bym się generalnie wkurzył, jak ja bym prowadził, ale to nie ja prowadzę samochód twojego życia, tylko Jezus, który jest dobry. A po drugie, kiedy zrozumiesz to, jak wielką łaskę okazał ci Bóg i jak bardzo chce mieć ciebie przy sobie, pozwoli ci przejść przez wyzwania i trudy, które... Tak, muszę to powiedzieć, On cię też wprowadzi. Postawi cię może w miejscu niewygodnym. Może Bóg zachęci cię do tego, żebyś stanął kiedyś przed ludźmi i powiedział świadectwo twojego życia. Uwierz mi, za pierwszym razem nie jest łatwo. Za 30 nie dużo łatwiej. Ale za każdym razem, kiedy będziesz miał świadomość, że Bóg jest z tobą, to po pierwsze to zrobisz, a po drugie, nawet jak będzie ciężko i ktoś znowu cię poprosi, to pójdziesz znowu. I nie poddasz się i nie zrezygnujesz. I dokończysz biegu, który Bóg dla ciebie przygotował. I twoje życie będzie życiem, o którym będzie można powiedzieć i którego ty doświadczysz, że będzie to życie w całej pełni. Może nie łatwe, ale pełne i wypełnione satysfakcją. Satysfakcją, sensem, pasją, relacją z Bogiem, której nic nie jest w stanie zastąpić. A to wszystko zaczyna się od pierwszej decyzji. To wszystko zaczyna się od jednego kroku. Panie Jezu, ja Ci oddaję moje życie. Ja chcę, żebyś Ty wziął kierownicę w swoje ręce. Ja sobie usiądę z boku. Ty mnie prowadź. I właśnie o to chciałbym się teraz pomodlić. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, jeżeli jesteś na tym miejscu albo jesteś przed ekranem telewizora czy komputera i Duch Święty dotyka twojego serca i zachęca cię, żebyś rzeczywiście tą kierownicę oddał Jemu, kierownicę swojego życia oddał Jemu z tą świadomością, że to oznacza, że chcesz, aby dalej już kolejne dni Jezus cię prowadził, to chciałbym zachęcić cię do krótkiej modlitwy. Biblia mówi, że jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus umarł na krzyżu za twoje osobiste grzechy, tak nie całego świata, to też, ale za twoje osobiste, z twojego powodu, i uznasz go i uznasz, że On jest Panem twojego życia, i po tym, co się zadzieje w twoim sercu, wyznasz to swoimi ustami, to Jezus zaakceptuje i przyjmie twoje życie i chętnie zamieszka w nim. Nie tylko będzie gościem, ale w nim zamieszka. Dlatego proszę, abyśmy powstali teraz. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby właśnie to zrobić, oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to proszę, abyś powtarzał za mną tą krótką modlitwę, jeżeli się z nią zgadzasz. Będę mówił wolno, krótkimi zdaniami, żeby każdy mógł powtórzyć. Panie Jezu, bardzo Cię przepraszam, że przez wszystkie lata mojego życia sam je prowadziłem. Przepraszam Cię, Panie Jezu, za każdy grzech i za wszystko niewłaściwe, co zrobiłem. Przepraszam Cię za to, że robiłem wiele niewłaściwych rzeczy. I chcę dzisiaj tą kierownicę swojego życia oddać Tobie. I zapraszam Cię, abyś Ty prowadził mnie od tego momentu aż do samego końca. Dziękuję Ci za to, że Ty przebaczyłeś mi moje grzechy, że poszedłeś na krzyż, aby przebaczyć mi wszystkie moje winy, że umiłowałeś mnie tak bardzo, że nie zawahałeś się umrzeć za mnie. Oddaję Ci, Jezu, moje życie. Proszę, wypełnij mnie i prowadź, gdziekolwiek Ty zechcesz. Amen. Jeżeli modliłeś się tą modlitwą i jeżeli to było szczere pragnienie Twojego serca, to jestem pewny, że Bóg ją przyjął i od dzisiaj On przejmie sterowanie w Twoim życiu, kierowanie w Twoim życiu. Tylko nie chwytaj na nowo kierownicy w swoje ręce. Bo zobacz i zobaczysz, do czego Bóg Cię doprowadzi. A jeżeli będziesz w tym trwał, to owoce tej decyzji przerosną Twoje najśmielsze oczekiwania. Bo Bóg jest dobry. Amen.